Słuchasz Weszło FM.
Halo, halo, kilka minut po godzinie 13, słuchacie radia Weszło FM, ja nazywam się Wojciech Piela, to jest audycja Football Bloody Hell, jak zawsze co poniedziałek rozmawiamy sobie o tym wszystkim, co najlepsze w angielskim futbolu, mimo tego, że dzisiaj święto niepodległości, no to my nie próżnujemy, zwłaszcza, że jest o czym rozmawiać, bo za nami chociażby wczoraj hit na Anfield wygrany przez Liverpool, działo się sporo, o tym wszystkim porozmawiam również z moimi gośćmi, Adam Zakrzewski, Kanał Plus Sport, witam cię serdecznie.
Cześć, cześć wszystkim.
I Max Machor, czyli pasjonat Kancelaria Prawna Brothers and Brothers. Dzień, i dobry, największy kibica Aston Villa w tym kraju. Witam serdecznie.
To jest prawda, cześć, dzień dobry.
Max pierwszy raz w tym sezonie zawitał, często bywał w poprzednim, ale właśnie tutaj już w tym często obowiązki, jeżeli chodzi o pracę, mu nie pozwalają, ale dzisiaj święto, więc fajnie, cieszymy się, że jesteś. Też chwilę wcześniej już dyskutowaliśmy sobie o Adamie Buksie, o Dawidzie Szwitladze, także był taki szerywnik ekstraklasowy, ale już to zostawiamy. Troszeczkę kontrolowany chaosu również zawsze jest potrzebne i taki kontrolowany chaos mieliśmy wczoraj na Anfield niewątpliwie, bo działo się mnóstwo. Liverpool wygrywa z Manchesterem City 3-1. O tym sobie pomówimy na początek, ale też no, Leicester wygrywa z Arsenalem 2-0, Chelsea z Crystal Palace też 2-0. Mamy przetasowania na szczycie tabeli, bo już nie Manchester City jest na drugim miejscu, tylko właśnie ekipa Brendana Rodgersa. Natomiast no, zaczynamy sobie od meczu na Anfield. 3-1 zwycięstwo Liverpoolu po golach Fabinho, Salaha i Mané i trafienie na Manchester City Bernardo Silva. No i pytanie podstawowe, czy Pep Guardiola ma prawo mieć pretensje po tym meczu do sędziów i czy Manchester City przegrał z Liverpoolem, czy z Michaelem Oliverem?
Przede wszystkim to może mieć pretensje do swoich piłkarzy, a nie do sędziów, bo było kilka mankamentów, kilka rzeczy, które mi przynajmniej się rzuciły. Oczywiście nie jestem jakąś ważną personą, żeby móc tutaj wyjaśniać, mówiąc w cudzysłowie, Pepa Guardiola. Ale to, co nie podobało mi się w grze City, to, że tam zabrakło takiej agresji w środku pola. Fernandinho, moim zdaniem, powinien zagrać w miejscu Rodriego, a na środku obrony, jaki by nie był, to jednak Otamendi, wiadomo, że on ma problemy z rozgrywaniem piłki i tak dalej, ale jednak stoper, który przez całe życie gra na jednej pozycji, jest tam bardziej po prostu przyzwyczajony do tej gry. Zwłaszcza, że Liverpool był bardzo groźny z kontrataków, sporo było też dośrodkowań z lewej czy z prawej strony. Więc wydaje mi się, że tutaj była ta spora różnica, zwłaszcza, że Wijnaldum zagrał bardzo dobry mecz, potrafił przytrzymać piłkę, obrócić się, wziąć piłkarza na plecy i potem uruchomić właśnie tych świetnych bocznych obrońców Liverpoolu, bo Robertsona czy Trenta Alexandra-Arnolda. To, co wczoraj, pamiętam, Piotrek Domagała powiedział u nas w studiu w Canal Plus, że głupio by było po takim dobrym, fajnym meczu dyskutować o pracy sędziów, ale tutaj było tak wiele tych kontrowersji, że nie możemy od tego uciec. Mieliśmy też płonną dyskusję tuż przed wejściem na antenę i...
To akurat się nie nagrało.
I moim zdaniem ten gol Fabinho nie powinien zostać uznany, bo wydaje mi się, że jeśli sędzia przyjąłby od tyłu taką kontynuację, no to jest gol Fabinho, wracamy do tej ręki Arnolda, sędzia dyktuje rzut karny, potem wracamy do ręki Bernardo Silvy, sędzia dyktuje rzut wolny pośredni, jest 6 minuta, jest wciąż 0-0.
Czyli co, uważasz, że po prostu gol powinien być anulowany i rzut wolny pośredni powinien być...
No tak, wydaje mi się, że tak, bo jakby następstwo akcji jest takie, że nawet jeśli ten rzut karny się nie należał, to jest ręka u Arnolda i ta ręka pozwala na wyprowadzenie kontry, po której Liverpool strzela gola.
Czyli co, mimo tego, że ręka Arnolda była we własnym polu karnym, no to ty byś uznawał to jako działanie w ofensywie, tak?
No, wydaje mi się, że tak, bo potem piłka została bardzo szybko przetransportowana na połowę przeciwnika. Mhm. A druga sprawa, to o czym także mówiliśmy, to jest ten spalony Salaha. Na powtórkach wydaje mi się, że nie było spalonego, tylko zastanawia nas reakcja wozu VAR, że nie było rysowana ta linia. Wiemy, jak często w tym sezonie było rysowane od barku, od kolana, od wszystkiego, czego się da. Pamiętamy ten pierwszy mecz Manchesteru City z West Hamem chociażby, gdzie to wszystko debiutowało i tam te po prostu na milimetry te sytuacje. Karny na Sterlingu po faulu Mané, moim zdaniem bez żadnej dyskusji. No i ta druga ręka Aleksandra Arnolda to już też bez żadnych wątpliwości, nie ma mowy o żadnym rzucie karnym. Mecz dobry, ale no piłkarze przegrali to spotkanie. Aguero bardzo nieskuteczny, wiemy, że to już jest jego 9. mecz chyba na Anfield bez zdobytej bramki, a miał parę sytuacji. Kevin De Bruyne Kolejny dobry mecz, kolejny na bardzo wysokim poziomie. Duża szansa, że pobije rekord Thierry'ego Henry'ego, 20 ostatnich podań z 2005 roku, o ile dobrze pamiętam. Myślę, że City może mieć do siebie pretensje. Zabrakło może trochę Davida Silva, tej kreatywności w środku pola. Wiemy, że był kontuzjowany, cały czas wracał, ale z drugiej strony właśnie może zabrakło tego charakteru. Jak grasz najważniejszy mecz w roku, jak grasz mecz o mistrzostwo, to musisz tam, nie wiem, wziąć zastrzyk, zrobić coś więcej i powiedzieć trenerowi: trenerze, chciałbym zagrać, chciałbym tutaj pomóc zespołowi. Nie wiem, możemy gdybać, czy tak było, czy nie, ale tego charakteru trochę mi zabrakło.
Tobie, Max, jak się podobało?
Sędzia Oliver chyba jest kolejną ofiarą tego, jak źle jest wymyślony VAR w Anglii. No mówmy się, to jest kolejna taka sytuacja, gdzie mam wrażenie, arbiter główny, gdyby nie miał VAR-u, to byłby bardziej zdecydowany w swojej decyzji. A on ma z tyłu głowy coś takiego: okej, puszczę akcję, ewentualnie wrócimy. No i nie wracamy nigdy, bo sędziowie, asystenci w Anglii nie chcą ingerować, nie chcą zmieniać tej decyzji, mają jasne wytyczne. To musi być jednoznaczna sytuacja, dopiero wtedy mogą zmienić decyzję arbitra głównego. No więc tego nie robią praktycznie nigdy, bo to byłoby znowu wzięcie na siebie dużej odpowiedzialności. Sędzia główny puszcza grę, licząc, że dostanie wsparcie z tyłu, nie dostaje go. Mamy, nie wiem, 10., 11. sytuację, tak, w tym sezonie tego typu. I znowu będzie pewnie krytyka w Anglii wielu byłych piłkarzy, ekspertów tego, jak ten VAR jest nieskuteczny. No, warto sobie obejrzeć, nie wiem, mecz Serie A. Ja wiem, że tam też się zdarzają błędy, ale generalnie tam ten system działa pewnie lepiej, może w Ekstraklasie jeszcze lepiej, nie wiem, tak czy inaczej.
To ja, nie w Ekstraklasie jest, nie wygląda on źle.
Tak, paradoksalnie.
Nie jest problemem, tylko to, że sędzia nie podbiega do ekranu i głupi jest ten argument.
I co jest ciekawe, bardzo dużo ludzi myśli, że tych ekranów w Anglii nie ma.
Są.
A co się okazuje,
właśnie,
są.
Ja też tak kiedyśśmy tutaj rozmawiali, już nie pamiętam z kim w studiu, mieliśmy taką lekką scysję, bo nawet na Anfield właśnie widać, jak piłkarze wychodzą, że ten ekran jest, tylko nie wiem, chyba oni nie mogą z nich skorzystać, one są trochę sztuka dla sztuki, tak?
Federacja wyznaczyła pewien skonkretyzowany czas, pod którym ma się odbyć decyzja po użyciu technologii VAR.
A ile ten czas trwa? Bo na przykład teraz mam sobie, mam w głowie mecz Everton Tottenham z zeszłego tygodnia, to tam ręka Dele Alliego, Martin Atkinson ze 3 minuty stał.
Dokładnie, tak. Dlatego mówię, że ten argument jest głupi, bo to działa dużo dłużej.
No bo on w tym czasie jakby podszedł, sam zobaczył tę sytuację. Poza tym, moim zdaniem, jak sędzia podchodzi do monitora, to daje sygnał kibicom siedzących na trybunach: słuchajcie, ja tutaj rządzę, ja podejmuję decyzję i to ja zdecyduję, czy to jest winienie, czy nie. A tutaj właśnie tego moim zdaniem brakuje zwyczajnie.
No tak, no po prostu sędzia jest tym sędzią głównym, do niego należy
tak,
podejmować
oficjalnej. Tak, to on podejmuje decyzję,
ostatecznej decyzji.
A tak kibic ma wrażenie, że to wóz, sędziowie na wozie.
No tak, a ten sędzia główny jest tylko jakby przekazicielem i wykonawcą, ale no nie wiem, czy w świetle tego spotkania możemy powiedzieć, bo Liverpool też, jak spojrzymy na przebieg tego meczu, no to skuteczność to było coś, co charakteryzowało The Reds. Oni mieli może, nie wiem, 4 czy 5 sytuacji takich klarownych meczu, 3 z nich wykorzystali. City miało więcej, plus te kontrowersje sędziowskie, nie wiem, no Guardiola może poczuć się oszukany, cokolwiek, czy no jednak będzie się bardziej skupiał na tym, że obrońcy na przykład zawalali. No.
Znaczy wydaje mi się, że Liverpool w końcu zagrał jak na mistrza przystało w tak bardzo ważnym meczu, że oni na własnym stadionie, co mnie trochę zdziwiło, oddali inicjatywę Manchesterowi City. No i zagrali z kontrataku, zagrali bardzo mądrze. Każda akcja wyprowadzona, czy to prawym, czy lewym skrzydłem, bo w środku pola było tego trochę mniej, zawsze pachniało golem. Bardzo często tam strzały Mane był jeszcze bardzo niebezpieczny, Salaha chyba jeszcze jeden. Stałe fragmenty gry, pamiętam, jeden był taki, po którym też tam Claudio Bravo mógł ocierać pot z czoła. No nie wiem, wydaje mi się, że po prostu Manchester City nie miał trochę też szczęścia, bo to, co powiedziałem wcześniej, Aguero, no gdyby to była Aguero sprzed tygodnia, 2-3, to normalnie jedna z tych 2 czy 3 piłek wpadłaby do siatki.
Na Anfield i coś tam, chyba jakieś moce są złe dla niego, ostatnio, bo on nigdy nie strzelił gola.
Tak, ostatnio Michael Owen powiedział, że on też miał pewien taki stadion, na którym długo nie strzelał i to cały czas zajmowało mu głowę, ale na końcu wypowiedzi dodał, że Aguero jest tak doświadczonym piłkarzem, że to nie powinno mieć wpływu, a tutaj widocznie coś tam jest nie tak, może musi mu się coś tam przestawić w głowie. Jeszcze Sterling, bardzo aktywny, bardzo mi się podobał, bardzo dobrze w pojedynkach 1-1 z Arnoldem, ale tam chyba też była taka, coś było pomiędzy nimi pozaboiskowego, bo cały czas tam się ścierali, coś tam docinali. W 80 minucie miał taki jeden strzał, podanie Sterlinga, może gdyby gdyby zdecydował się na uderzenie, może byłoby 3-2, 80 minuta, 10 minut do końca i wtedy byłoby gorąco. No. City zagrało niezły mecz, paradoksalnie, przegrywając.
Słuchajcie, no bo Pep Guardiola wręcz powiedział, że pokazaliśmy dzisiaj, dlaczego jesteśmy mistrzem. Pokażcie mi drużynę, która byłaby zagrać tutaj w stanie w ten sposób.
No tak, przesadza. Wydaje mi się, że to taka kurtuazja i tam ukłon w stronę swojego zespołu. On był po prostu wściekły po tym meczu. Ale wydaje mi się, że on w ten sposób odwraca...
Ale te podziękowania dla sędziów, tak? To jest obrazek, który myślę, no będzie, tak. Będzie taki symboliczny, mi się
przy
wydaje.
Przy tym znowu po meczu po Guardiola się odniósł jednak do sędziów VAR, prawda? W swoich wypowiedziach. Natomiast jeśli chodzi o Liverpool, można mieć wątpliwości, czy pewne schematy są w ogóle do powstrzymania w tej drużynie, jeśli chodzi na przykład o wejścia Robertsona lewą stroną.
Przy ten gol na 2-0 to jest...
To jest niewiarygodne.
Wypisz, wymaluj, akcja po prostu podręcznikowa, której znamy Liverpool.
Dokładnie. Przecież na Etihad chyba na wiosnę. Bardzo podobna sytuacja też do grania, jeśli dobrze pamiętam, Arnolda. Robertson zgrywał do środka i tam Firmino
strzelił.
Wykończył. Ostatni mecz z tą Willą znowu też. Tam akurat Mané dogrywał, ale znowu Robertson się podłącza niesamowicie. Nie jest w stanie zdążyć ten skrzydłowy, który ma go pilnować za tym zawodnikiem. No po prostu są takie schematy w tej drużynie, tak niesamowicie dopracowane, genialnie wykonane, że choćby najlepszy trener, taki jak Guardiola, stanął po drugiej stronie, to on nie jest w stanie nic wykombinować i w tym meczu Liverpool zdobywał takie książkowe swoje bramki w dużej mierze, może nie wszystkie, ale niektóre te akcje naprawdę były takie podręcznikowe. Wydawałoby się, no co, brak przygotowania? Na pewno nie. Guardiola przecież zna swoich przeciwników doskonale. No, o tym mówił chyba Gündogan kiedyś, tak, że Guardiola tłumaczy ci, tu będzie wybiegał ten, tu tamten, na treningach rozpisuje ci każdą akcję przeciwnika jeden do jednego. A tutaj Liverpool gra swoje i City nie jest w stanie.
A ja właśnie czasami mam wrażenie, że Guardiola bardziej skupia się na własnym zespole niż na przeciwników. I często było to widać w Lidze Mistrzów. Oni, jak grali na krajowym podwórku, to no wiadomo, wygrywali 3-4, 5-0 z rywalami, a w Lidze Mistrzów było tak, że często się męczyli. I to jest tak, że Guardioli chyba brakuje ostatnio takiej trochę elastyczności, żeby swoją taktykę dopasować pod konkretnego przeciwnika. Tutaj z Liverpoolem to nie był zły mecz w ich wykonaniu.
Ale nie przygotował niczego ekstra, moim zdaniem.
Tak, te zmiany były też chyba trochę za późno. No, wiadomo, że miał
w ogóle
też
co do zmian, to
problemy, bo
mnie ciekawi przykład takiego zawodnika jak Riyad Mahrez, który się w ogóle nie pojawił w tym meczu. A pamiętam, na początku sezonu zastanawialiśmy się, czy to może być kluczowa postać dla City w tym sezonie, bo zagrał super z West Hamem. Natomiast od tamtej pory, od pierwszej kolejki, tylko 4 razy wychodził w wyjściowym składzie w lidze, sprawdziłem to. I 2 mecze z tych City przegrało. I wczoraj też z Mahreza nie korzystał głównie.
Ale z kolei z Evertonem świetny mecz Mahreza. Także no, rzeczywiście pewnie jest nieprzewidywalnym dla Guardioli zawodnika. On woli Bernardo, który wiadomo, że tam będzie, prawda, dawał z wątroby.
A swoją drogą gol Bernardo bardzo ładny. Bardzo zmieścił ładny, tę piłkę elegancko w tę szczelinę między obrońcą a słupkiem.
No i zobaczcie, dochodzimy do tego jedynej nadziei dla Guardioli w tym sezonie, czyli tego właśnie, jak ma wielu zawodników do dyspozycji w porównaniu do Kloppa, prawda, który, jeśli mu wypadnie któryś z czołowych zawodników, no to szczególnie w tym trio ofensywnym, no to już musi jechać na Origi, a nie wiadomo.
Mhm. Ale Origi akurat
dobrze gra,
można
wiadomo,
się ale... śmiać i tak dalej, ale on uratował już Liverpoolowi skórę tyle razy, że już można uznać go za etatowego piłkarza tej osiemnastki. No.
A wręcz ostatnio, jak powiedział Jurgen Klopp, za legendę Liverpoolu.
Tak jest, tak myślałem, że to powiesz.
Ale jednak, jak sobie porównamy, tak, tą ławkę City, choćby w ofensywie.
No jasne, ale wydaje mi się, że po prostu Liverpool został takim trochę Manchesterem United z ery Fergusona, że on te spotkania, które powinien zremisować, on nie wygrywa. I ten mecz z Sheffield jest doskonałym przykładem, gdzie nie zrobili dużo, żeby wygrać, bo to był chyba najsłabszy mecz Liverpoolu w tym sezonie.
No tam też mieli sytuację swoje, Salah i Mane, takie 1000%.
No tak, tam był chyba nawet słupek tak. Liverpoolu. No tyle, że tam Henderson, bramkarz...
To prawda, pamiętam w jakich okolicznościach.
Bardzo pomógł. No i teraz ten mecz z Aston Villą. No tak, wygrywają mistrzowie. W taki sposób walczą do końca. Wszystkie siły rzucają do ofensywy i zgarniają 3 punkty. I zobaczcie, zamiast tam 2 punktów, czy nawet 1, mają 6 na swoim koncie. I to już jest kolejna przewaga, którą robią.
Słuchajcie, jeszcze o tą obronę Manchester City was chciałem zapytać, bo no, gol zwłaszcza mi się wydaje na 3-0 pokazał, że tam cały czas jednak nie wszystko funkcjonuje dobrze, no bo owszem, dośrodkowanie Jordana Hendersona świetne, pozycja Sadio Mane również dobra, ale tam stało 3 zawodników Manchesteru City, był też Claudio Bravo, który nie zdążył zdążył do tej piłki, aby ją odbić. No i tutaj kolejny mecz i kolejne demony w tej obronie. I tutaj chyba się wydaje, tak jak zawsze mówiliśmy o tym, że Pep Guardiola jest perfekcjonistą, wszystko detalicznie chce dopracować, to tutaj w tej obronie gołym okiem widać, że najwięcej pracy.
Coś się posypało, zwłaszcza po tej kontuzji Emerica Laporta. On był takim liderem, może nie w takiej skali jak Van Dijk dla Liverpoolu, ale to on trzymał w ryzach cały ten blok czteroosobowy. Nie wiem, co mogę powiedzieć, nigdy nie byłem trenerem takiego klasowego zespołu, ale rzeczywiście jest na pewno dużo do poprawy, bo nawet przy tych sytuacjach, nawet nie przy tym golu nawet do 3-0, ale przy tym golu na 2-0, gdzie Salah też nie miał żadnej opieki, tam Angelinho powinien się nim zaopiekować. Pamiętamy, że to był kontratak. Muszą chyba szybciej trochę organizować się przy
wyjściach przeciwnika. José Mourinho powiedział taką ciekawą rzecz, że on jak grał przeciwko Liverpoolowi i było to w czasach, kiedy wiedział, że ma drużynę trochę słabszą, czyli na pewno nawiązywał do Manchester United głównie, no to to jak zawsze próbował neutralizować Liverpool, to to, żeby ci obrońcy jak najmniejsze przestrzenie między nimi biły, żeby zagęszczać po prostu środek, bo wtedy ci napastnicy Liverpoolu troszeczkę no gotują się w tym własnym sosie i mają problem, a tutaj no dwa gole pokazały ten drugi, co mówisz, że właśnie tam też Salah biegał między dwóch obrońców, no i gol Jordana Hendersona, że zbyt defensywa Manchesteru City była po prostu, nie była zorganizowana, tak, zbyt duże przestrzenie.
No wiesz, jak w tym meczu gra ci trzeci lewy obrońca i środkowy pomocnik, który nigdy w życiu nie był obrońcą, wiadomo, że w poprzednim sezonie grywał, no to wiadomo, że będziesz miał tarapaty w takim wypadku, no. Tak jak powiedziałem na początku audycji, moim zdaniem Fernandinho do środka i Otamendi, jaki by nie był, to wciąż to jest podstawowy obrońca. To jest...
A transfer by się, jakiś mi się wydaje, przydał.
Dokładnie, bo personalia wyglądają dość mizernie. To, co też powiedział chyba Andrzej Twarowski o Johnie Stonesie, że to jest zbyt grzeczny chłopak jak na tą pozycję, że on jest bardzo elegancki, fajnie gra piłką, to zawsze o nim wiedzieliśmy, ale w tej obronie czasami trzeba po prostu jak ten Otamendi chamsko wyjechać, tylko że Otamendi często
też lubi stracić piłkę.
Dokładnie, wjeżdża spóźniony, albo nie w piłkę, tylko przeciwnika, albo po prostu jak w meczu z Norwich, tam sobie stoi, mi podbiegają, zabierają ją i pada bramka, więc rzeczywiście no, słabiutko wygląda Argentyna. Guardiola kombinuje strasznie, a Mendy, no to jest ogromne rozczarowanie, bo ja rozumiem, że można mieć pecha, ale nie wiem, czy tam wszystko idzie dobrze z tym, nie wiem, z regeneracją Mendy'ego, no to jest niesamowite, że ten zawodnik tak wiele spotkań omija, właściwie to już jest drugi sezon, kiedy go nie ma w grze.
No tak, ale mi się wydaje, że już tam jest pomiędzy nim a trenerem jakiś tam większy konflikt poprzez jeszcze ten sposób, jaki on prowadzi media społecznościowe. Wydaje mi się, że Guardioli to się po prostu nie podoba. Na te zdrowie, przecież on na początku sezonu był taki moment, tylko nie pamiętam już z kim to był mecz, nie wiem czy nie, z Crystal Palace. I był zdrowy Mendy, ale nie zagrał, bo tam wrócił o trzeciej czy o czwartej z imprezy. No. Na u Guardioli myślę, że takie zachowanie nie przejdzie.
Do północy tak jest czas na imprezowanie przed meczem. No dobra, niech tak będzie, ale 50 milionów tak czy więcej nawet za Mendy'ego poszło do kosza.
No to co można powiedzieć też o Liverpoolu, żeby troszeczkę pochwalić tę drużynę, no to wiadomo, no Mane, Salah, Firmino to już są piłkarze, których zawsze się chwali i oczywiście słusznie, ale ja bym zwrócił uwagę na ten środek pola i też na postawę Jordana Hendersona, bo fajnie o nim powiedział Jamie Redknapp po tym meczu, że może to nie jest drugi Steven Gerrard, nigdy nim nie będzie, ale poprowadził w tym meczu zespół do zwycięstwa, prowadzi do tego pierwszego tytułu od 30 lat, który jest coraz bliżej. Też po tym meczu wygrał Ligę Mistrzów i to jest taki mecz, w którym on jednak razem z Giannym Wijnaldumem wykonali tytaniczną pracę w środku pola.
Chyba tych dwóch piłkarzy najlepiej pokazuje, jaką genialną pracę wykonał Jurgen Klopp na Anfield od przyjścia. Przecież Henderson to był taki, taka trochę definicja tego przeciętnego Liverpoolu, a tutaj mamy gościa, który definiuje nam na nowo tą drużynę. Bardzo dużo jakości wbrew pozorom, a oprócz tego, że charakter, to bardzo dużo jakości daje. Tak samo Wijnaldum też był zawodnik, z którego się troszkę tam podśmiewano, że u siebie to gra dobrze, na wyjeździe nie może do bramki trafić.
Czy był taki nieokrzesany często Wijnaldum, a tutaj jednak
z gigantem
doskonale wie, co ma robić. No właśnie, no to zamykając ten temat jeszcze jedna rzecz, no po tym spotkaniu Liverpool już 9 punktów przewagi nad Manchesterem City, 8 nad Leicester i Chelsea, no bo Leicester i Chelsea wyprzedzają po tej kolejce Manchester City, ale w każdym razie przewaga jest duża. Jedna z największych przewag na tym etapie sezonu w historii Premier League, nie wiem czy nie nawet największa. No i pytanie, czy wyścig o tytuł jest skończony w tym momencie, bo José Mourinho i Roy Keane uważają, że tak, że Liverpool już po prostu tego nie wypuści.
Mamy zabawić się teraz w bookmacherze?
No, przecież... Wiesz, to te kreski lubią najbardziej, tak?
Wydaje mi się, że tak, że to już jest ten odpowiedni moment, zwłaszcza jeszcze dla kibiców okrągła data, 30 zaznaczona.
W maju będzie 31, tak?
Zaznaczona w kalendarzu, no... No nie, no są po prostu mocni, są mocni jako zespół, bo tak jak tutaj mówimy, tej indywidualności, na przykład jeśli mamy środkowych obrońców takich jak Lovren czy Matip, można by było poszukać lepszego zastępstwa, w środku pola także, ale no to jest kolektyw, to jest zespół, który jest bardzo dobrze naoliwiony, jak to się mówi. No i tam wszystko gra, no tam trener jest po prostu właściwym gościem na właściwym miejscu, jest architekt tego sukcesu, dostał dużo czasu, Klopp, wiemy, że on lubi tak pracować, że on lubi wszystko zrobić po swojemu. Poza tym tam atmosfera jest doskonała do sukcesów, jeśli trener zabiera na kilka dni tam na obóz przygotowawczy w styczniu, czasami jak jest przerwa od Pucharu Anglii, cały klub, nie tylko piłkarzy, tylko także pracowników z żonami i tak dalej, to tam po prostu on jest kochany i, no i to jest właściwe miejsce, żeby odnieść sukces i myślę, że to się zdarzy w maju tego roku.
No tak, gdybyśmy mieli
przyszłego oczywiście
upatrywać szans City, to właśnie w tym, o czym trochę wspominaliśmy, czyli tej węższej kadrze Liverpoolu. Ja mówiłem o ofensywie, no tam jest ten Origi i właściwie to jest koniec, a przecież przejdą mecze grudniowe. Gdzie
w ogóle zniknął nam Shaqiri zupełnie.
No nie, no ale jeszcze jest Keita, bardzo lubię tego piłkarza, bardzo fajny.
To jest zawodnik środka pola, prawda? Bardziej niż, no nie wskoczy ci za Mane raczej, może, ale to będzie kolejny eksperyment. Chamberlain to jest nadzieja, prawda?
No i tak.
Bo on gra bardzo dobrze. No ale zobaczcie, Robertson, mówimy o Angelinie, że to jest trzeci lewy obrońca. Jakby wypadł Robertson, nie ma takiej osoby jak trzeci lewy obrońca. Liverpool, nie, no żartuję, oczywiście tam teraz...
Milner może zagrać wszędzie.
Milner będzie grał, no dokładnie, ale to jakby już widzicie.
No i widzisz, ale powiedziałeś, że jest wąska kadra i tak zaczynasz wymieniać i widzisz, że jednak te zaplecze jednak nie jest takie wcale małe moim zdaniem.
Moim zdaniem jest dość małe, jak na potrzeby Premier League.
Ale zobacz sobie, że on...
Że nie ma kontuzji w Liverpool, tak, a gdy się pojawią, to nagle nie będzie tego
zaplecza. Ale dlatego, że on rotuje z tym zespołem. Nigdy nie ma tak, że on wystawia cały czas ten skład. Oczywiście jest ta pierwsza trójka, która jest praktycznie tam niezmienialna, ale środek pola, gdzie tam zawsze najwięcej siły jest potrzebnej do gry, tam jednak są te roszady, więc myślę, że powoli, bardzo dużo teraz zdefiniuje ten grudzień, który się zbliża i tam nie wiem, co w końcu będzie z tym meczem Pucharem Ligi z Aston Villa.
Będzie tak, że zagrają go 17 grudnia i dzień później Liverpool gra półfinał klubowych Mistrzostw Świata.
No tak, też. Tylko że Klopp też w jednym z wywiadów powiedział, że myśli nad zbojkotowaniem tego pucharu i po prostu oddania go walkowerem.
Nie, tam chyba jest już ustalone, tak, że wyślą po prostu U19 zespół, nie? Znaczy to też jest absurd. Ogromny absurd, no ale no rozumiem. Tak. Znaczy no...
No i polecą na Mistrzostwa Świata.
Z jednej strony nie ma terminu, z drugiej strony ten Puchar Ligi jest potrzebny Liverpoolowi jak rybie ręcznik, więc no okej, okay, no może młodzież powalczy z Aston Villą tam, a jak nie ta Aston...
No nie daje większych szans, umówmy się, na Aston
Villa. A Aston Villa nie daje większych szans, tak?
Nie, ale poważnie mówiąc, no jest jedyna szansa. Czyli ten grudzień będzie za ciężki dla Liverpoolu, powiedzmy, że jakaś tam kontuzja Robertsona, Arnold wypadnie, nagle nie ma kim łatać i to jest szansa dla Pepa Guardioli, że on z tą swoją mega szeroką kadrą, no spójrzcie nawet, no on ma Cancelo i Walkera na prawej, tak?
Ale stoperów nie ma na przykład
stoperów
teraz.
Stoperów nie ma, no ale sobie tam kombinuje
troszeczkę. Zobacz, my cały czas mówimy o tym, że ale brakuje widzisz, tej drużynie Vincenta Kompanego, no.
Ale mówimy, mamy, że wypadł Laporte, gdyby wypadł Van Dijk z Liverpoolu, to byłaby katastrofa, a tutaj jednak jakoś tam City szyje. No, nie, myślę, że to nie podlega dyskusji, że
no byłoby słabo, to prawda.
Tak, no. A tutaj się opiera jednak wszystko na tym zdrowiu tych piłkarzy, które póki co dopisuje.
Tak, pewnie, że Pep Guardiola też będzie grał w grudniu i też ci piłkarze nie do końca mogą być zdrowi. Pamiętaj, jak...
City też gra w piłkarze ligi cały
jak czas. Kevin De Bruyne przecież też rok temu miał kłopoty i też bez niego ten zespół wyglądał fatalnie. Nie wiem, czy pamiętacie te dwa mecze City w poprzednim sezonie z Leicester i z Crystal Palace i w tych dwóch meczach zabrakło właśnie Fernandinho i tak. City dwie porażki, nie? I zobaczcie znowu, wracamy do tego, on właśnie powinien w tym meczu zagrać w środku pola, bo on rządzi całą linią pomocy, tą drugą linią, on dryguje, jest ostatnim przed pomocą, a pierwszym przed obrońcami.
Tylko zobaczcie, że bez tego De Bruyne, który był cały rok kontuzjowany praktycznie, jednak zgarnęli mistrzostwo, wskoczył Bernardo Silva i to idzie, no City ma...
Nie, no akurat zeszły sezon City po prostu grało lepiej w piłkę moim zdaniem niż teraz i dlatego mają więcej porażek. No.
Zespoły jakby wszystkie krające w Premier League też robią progres, też uczą się już grania z City, nie? Jeśli te straty punktowe się zdarzają, to znaczy, że pewna formuła już się wyczerpała.
No nic, no zostawiamy ten temat. Na pewno będziemy się przyglądać z uwagą następnym meczom Liverpoolu, Manchesteru City, bo rzeczywiście przewaga jest już duża, ale to jest tylko piękno Premier League, że nadal w 100% nie możemy powiedzieć, że w listopadzie ktokolwiek jest mistrzem. Natomiast przechodzimy sobie do innego ciekawego meczu, który za nami. Leicester kontra Arsenal. Zwycięstwo ekipy Lisów 2-0. Gole Jamie'ego Vardy'ego oraz Jamesa Madisona. I zanim trochę ponarzekamy na Arsenal, no bo tam trudna sytuacja z Unai Emerym, no to chwilę o zwycięstwach Leicester, bo to kolejne drugie miejsce już w tabeli. No i gdzie jest ten szczyt, jeżeli chodzi o Brendana Rodgersa i jego Leicester?
Oni teraz już lepiej sobie radzą niż w tym sezonie mistrzowskim, co jest trochę paradoksalne, no ale wtedy mistrz miał 81 punktów, o ile pamiętam.
Tak,
więc
tak.
Ta granica cały czas się przesuwa.
Ale trochę skorzystało Leicester wtedy na tym, że ci mocarze byli też trochę w kryzysie, nie?
Niech od tej dobrej pracy Rodgersa świadczy fakt, że on był rozpatrywany w tym samym czasie, co Unai Emery do Arsenalu, tylko został tam odrzucony w jakichś tam przedbiegach. Ale no bardzo podoba się to Leicester. To jest ten Liverpool wcześniejszy Rodgersa z tym duetem Sturridge and Suarez. No świetnie się ogląda mecze Lisów. Kapitalną pracę robi Wilfred Ndidi, podobnie jak Kante w Chelsea. No teraz, jak widzimy, zespół bez takiego dobrego defensywnego pomocnika nie ma prawa bytu. Widzimy to też na przykładzie City. Znowu wracamy do tego Fernandinho. Uparłem się dzisiaj na tego Brazylijczyka. No i James Maddison. Po prostu jestem zakochany w tym piłkarzu. Świetnie gra prawą, lewą nogą. Ma wspaniały przegląd pola. Pamiętam, że byłem pod koniec sezonu tutaj w audycji u Wojtka, albo na początku tego, i powiedziałem, że właśnie w Chelsea brakowało takiego piłkarza, żeby w poprzednim sezonie osiągnąć coś więcej. No i pojawił się Mason Mount, też bardzo dobrze sobie radzi, ale James Maddison jednak wydaje mi się trochę półka wyżej. Jeszcze stałe fragmenty do tego, jak dołożymy, które ma no po prostu świetne, no to po prostu recepta na sukces. No i Jamie Vardy, który świetnie się starzeje, strzela cały czas.
No i przestrzelił Arsenał z tym Emerym troszkę, co? Patrzymy na Rodgersa, chyba najgorętsze teraz nazwisko na rynku. Myślę, znaczy wiem, że nie jest do wzięcia, jak najbardziej, ale chodzi mi nawet o samą taką markę jego obecnie w Premier League, no to myślę, że Klopp i teraz już właśnie Rodgers, a nie Guardiola jest na tym drugim miejscu. Jest
tak jak w tabeli, no.
Dokładnie tak. Dokładnie. Aha, no jeszcze Lampard tam się może zamieszać. Tak. Ale
to też jest taki, jest świetny. Też jest taki mecz, myślę, symptomatyczny, no bo starcie takich dwóch drużyn, gdzie Arsenal może się zastanawiać, dlaczego my nie jesteśmy w tym miejscu, Leicester, tak? Zobaczcie, przecież Brendan Rodgers to przejął tę drużynę pod koniec lutego, prowadzi ją de facto od marca i już widać wyraźnie rękę Brendana Rodgersa. Już w ogóle nie pamiętamy o tym, że ją prowadził Claude Puel, że oni się gdzieś tam kopali w środku pola, a tu Emery cały czas nie może uciec od porównań z późnym Arsenem Wengerem i co ciekawe, często te porównania wychodzą nawet na niekorzyść Emerego.
Trudno pozbyć się wrażenia, że Emery chciałby, żeby jego drużyna grała właśnie tak jak gra Leicester, czyli fajnie piłką, kombinacyjnie. Natomiast no to jest trochę komiczne, jak myślę, że mecz z Sheffield był taki najbardziej symptomatyczny w tej kwestii, gdzie po prostu ta drużyna bardzo twardo grająca siadła na ten Arsenal i on nie był w stanie wymienić innych podań niż pomiędzy stoperami, tak? Kończyło się dwa podania między stoperami i czasami tam Pepe potrafił wyprowadzić jakąś kontrę ciekawą, ale generalnie to się rozbijało bardzo szybko i to jest podsumowanie tego, jak wygląda Arsenal z silnymi drużynami niestety, a Leicester gra piłką, ale głównie w linii pomocy. Tam z Tielemans, Ndidi, to ci piłki, czy Maddison, to oni operują futbolówką, a nie Sokratis z Luizem, prawda? I rękami każdy w inną stronę, jak na tym słynnym obrazku.
No ja generalnie bardzo lubię trenerów, którzy bardzo szybko odciskają piętno na swoich zespołach. Pamiętam, tak było z Zidanem w Realu, on bardzo szybko narzucił swój rygor pracy, jak to ma wyglądać i tak dalej. I to od razu było widać na boisku. U Kloppa podobnie, Guardiola podobnie, w Bayernie, w City, w Barcelonie. Wszystko ta sama filozofia, wszystko fajnie, wszystko szybko wprowadzał. U Wengera kiedyś to było też takie, że można było oczekiwać tego, jak zastępował Grahama, że ten boring Arsenal kiedyś, tak, a on przyszedł, świeże spojrzenie i tak dalej, przez te kilkanaście lat ten zespół cały czas grał atrakcyjnie, ofensywnie, miło dla oka. Tutaj z tego, co pamiętam, jak przychodził Emery, to co rzuciło mi się od razu, to że on kazał bramkarzowi wyprowadzać piłkę. To był taki sygnał.
Petrczek się tam...
Dokładnie. Tak, Petrczek,
miotał.
Petrczek był ofiarą tego systemu. Narzucił taki schemat, wyprowadzamy, tu gramy i rzeczywiście niektóre mecze były niezłe, pamiętam ten 4-2 wygrany mecz z Tottenhamem, świetny w wykonaniu Arsenalu, naprawdę tam nie było takich słabych punktów, a teraz te mecze, tak jak mówisz, Sheffield z Leicester, no Arsenal jest tłem, Arsenal wygląda jak Leicester sprzed tam 2 lat, gdy po wygraniu ligi bili się utrzymania, teraz role się trochę zamieniają i to jest trochę kłopot, bo jak spojrzymy kadrowo na tę czwórkę z przodu, Özil, Aubameyang, Lacazette, Pepe, no to jest naprawdę, to jest jeden z lepszych kwartetów na świecie moim zdaniem. Okej, Özil już może tam, możemy go odsunąć, ale to wciąż masz bardzo silny tercet.
Wiesz, kwestia trenera, tak?
To i trener też ma problem, żeby to zestawić w jednej jedenastce. Środek pola jest przede wszystkim mało kreatywny, jest, załóżmy, tam był Chaka Guendouzi, jest Torreira Guendouzi, to nie są piłkarze, którzy powinni decydować o wyniku meczu. Özil to jest piłkarz, który potrzebuje za sobą porządnego defensywnego pomocnika, tak jak był Kante w Chelsea, pozwalał swoim kolegom pracować ofensywnie, tak samo NDD. On mówi chłopakom, ja wszystko naprawię za was, jak stracicie piłkę, jak się pomylicie, nie martwcie się tym, bawcie się piłką, jest Tielemans, jest Maddison. A tutaj nie ma takiej osoby, która wzięłaby ten ciężar gry na siebie i rozbijała ataki rywali. No.
No zabawna sytuacja była po meczu, bo piłkarze Arsenalu schodząc z boiska obrali zły kierunek i niektórzy z nich nie mogli trafić do szatni gości, dopiero przedstawiciele mediów, którzy gdzieś tam oczekiwali w korytarzu na wywiady, wskazali im drogę i pomogli im wrócić na właściwy
tak
kierunek.
Tak byli zakręceni
i od razu to oczywiście przywołał metaforę, że tak samo jest z Emerym, że on właśnie też nie potrafi tym piłkarzom wskazać właściwej drogi. No mnóstwo spekulacji wokół niego, oczywiście dochodzą sygnały z klubu takie, że będzie co najmniej do końca sezonu, że też Emery apeluje o cierpliwość i tak dalej, natomiast no ile tej cierpliwości no można mieć. Teraz tylko jeszcze powiem, bo kolejne 4 spotkania w lidze to moim zdaniem będzie znowu taki papierek lakmusowy, bo oni grają teraz Southampton u siebie po tej przerwie reprezentacyjnej, później wyjazd do Norwich, czyli 2 najgorsze chyba drużyny teraz w lidze, potem Brighton u siebie, też nie żadni mocarze, no i West Ham na wyjeździe, prestiżowy mecz, ale no jednak też ale spokojnie też do wygrania. I tutaj, no wydaje mi się, że 12 punktów to powinno być dla kanonierów obowiązkiem, jak ich nie będzie, no to nie wiem, czy się dalej warto bawić w ogóle.
No to nie wiem, czy pamiętasz pod koniec sezonu, jak Arsenal miał terminarz, że nikogo nie miał spoza Big Six.
I wszystko przegrał.
I tak, przegrał z Crystal Palace, przegrał z Wolverhampton.
Z Leicester dostali
i przegrał
wtedy
z Leicester. I
chyba
9 punktów.
Chyba remisik jeszcze z Brighton.
I zabrakło im 2 punktów do 4 miejsca.
Jeszcze przegrali finał Ligi Europy.
Tak dużo i tak niewiele. A ten finał Ligi Europy przegrali po prostu z Kretesem, więc nie ma o czym mówić. Emery trochę się zatracił chyba w swojej pracy. Chociaż David Ornstein właśnie z The Athletic podał, że on dostanie czas do końca sezonu.
To dobra decyzja według was, czy nie?
Wydaje mi się, że jakby zawsze jakby temu zwolnieniu trenera powinno towarzyszyć, że dostanie trochę czasu i teraz jest przerwa na reprezentację i jeśli zarząd uznałby, że jest potrzebna zmiana, to teraz, już natychmiast. To no jest pytanie, najważniejszy moment.
Pytanie na kogo, prawda? Bo w takim dużym klubie jednak warto mieć
Allegri
solidnego
może
zastępcy. No, ale myślę, że
tam się
nie podejmie.
Tam się mówi o Allegri, ale też wydaje mi się, że to nie nastąpi. Jest jeszcze Ralf Rangnick. On prowadził rok temu Red Bull, 3 miejsce, tam finał Pucharu Niemiec. No ale teraz wrócił do Stanów, ale ponoć wyraża zainteresowanie chociażby Bayernem Monachium, w którym też teraz już nie ma trenera, też się zastanawiali zresztą nad Wengerem. Nie wiem, nie przychodzi mi teraz żadne nazwisko do głowy. Widziałem taką, moim zdaniem, absurdalną plotkę, że Steven Gerrard mógł
też widziałem
objąć Arsenal. Wydaje mi się, że z jednej strony to fajnie, bo kolejny angielski menedżer wszedłby do elity. Frank Lampard doskonale przeciera te szlaki swoją pracą, ale nie wydaje mi się, żeby Steven Gerrard w coś takiego pakował się w środku sezonu. Może gdyby to był koniec, wakacje, okres przygotowawczy, być może to byłoby możliwe, bo nie wiem, czy Gerrard miałby z tym problem, czy nie, ale chciałby się sprawdzić.
Wojtek, ja tak, zwalniałbym Emerego, bo ja widziałem efekty jego pracy w PSG i to, co było charakterystyczne wówczas, to, że wszyscy piłkarze pod jego okiem notowali elegancki regresik, bez wyjątku, nawet do tego stopnia, że w zimie tamtego sezonu pierwszego chyba, czy przyszedł Julian Draxler do PSG i grał genialnie. miał świetne wejście, był jednym z liderów drużyny i każdy kolejny tydzień pod okiem Emery'ego to był u niego taki zjazd w dół i on teraz jest rezerwowym, już się nie wygrzewał z tego. Widać było, że i myślę, że to samo się dzieje w Arsenalu, że niewielu zawodników pod okiem Emery'ego robi krok do przodu. Nie wiem, są ci młodzi piłkarze, którzy wchodzą, ale są po prostu bardzo utalentowani. Też nie
wiecie
wiem,
co, czy... nawet już nie chodzi o same decyzje boiskowe, to co się dzieje na boisku, ale to co się dzieje poza nimi w szatni. Nie wiem, no nie przypominam sobie zespołu, w którym to piłkarze wybieraliby kapitana. To jest jakoś tak...
To prawda.
To jest trochę dziwne. Czaka dostaje opaskę, mija 2-3 tygodnie, utraci. Dla mnie trener strzela sobie w kolano. Potem ta przyznanie opaski Gabończyka i też dzisiaj czytałem, że jest konflikt w szatni, że Aubameyang zbyt dobrze trzyma z ludźmi z telewizji klubowej i on dzięki temu nie jest narażony na krytykę przez swoją słabą grę. I to też część piłkarzy się nie podoba i moim zdaniem trener powinien uderzyć pięścią w stół i powiedzieć: słuchajcie, ma być tak jak ja mówię, ty zostajesz i nie ma dyskusji i tak dalej. A on jak pozwala na tyle, to rodzą się jakieś takie różne grupki, jakieś różne spekulacje i no nie wydaje mi się, żeby to było dobre dla klubu.
No nic, no zostawiamy ten temat Arsenalu, zostawiamy temat Leicester, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać, przechodzimy sobie do Chelsea, no bo to jest też kolejna drużyna, która wyprzedziła Manchester City w tabeli, są na trzecim miejscu obecnie, 26 punktów mają obecnie podopieczni Franka Lamparda, no i teraz też zwycięstwo 2-0 z Crystal Palace po golach Tammy'ego Abrahama, Christiana Pulisicza, szóste ligowe zwycięstwo z rzędu. Takiej serii nie mieli od czasów mistrzowskiego sezonu za Antonio Conte. No i to, co warto powiedzieć, to, że nieźle wyglądała wreszcie obrona w tym meczu, no bo bez straty gola i to była taka pięta Achillesowa Chelsea. Zawsze się mówiło, że jeszcze nie gra ten Rudiger, to jak oni sobie tam poradzą i to jest taki mecz dający nadzieję, że może będzie lepiej, bo świetny był Kurt Zuma, ale dobry też Willian, który walczy o przedłużenie kontraktu, no bo to, że chwalimy tą młodzież Abrahama, Mounta, Pulisicza, to jest oczywiste i to jest już taka cecha charakterystyczna Lamparda, ale po tym meczu warto by chyba było powiedzieć o tym, że może rodzi się nam taki trener, który też potrafi dotrzeć trochę do zawodników i ich odbudować, no bo taki Willian to piłkarz, który wiemy, że już miał słabsze momenty, a tutaj przy Lampardzie znowu wzrasta. Jak wam się panowie podoba?
No ja ogólnie jestem fanem Williana, uważam, że to jest bardzo dobry skrzydłowy. Widzieliśmy, że on w tym meczu z Crystal Palace też wyszedł z opaską kapitańską, dostał chyba taki fajny, mocny kredyt zaufania. Też to konto, czyste konto zachowane w tym meczu. No Reece James grał w podstawowym składzie, więc kolejny młody
Fikayo Tomori
też. Tak, dołącza do tego grona. Fajnie ogląda się te zespoły. Nazwałbym to taką wesołą Chelsea, bo jak oni strzelą nam dwie, to my im tam strzelimy cztery. Nie? Oni grają w taki sposób czasami. Ten szalony mecz z Ajaxem chociażby jest tego przykładem. No fajne jest to, że właśnie Lampard przeciera ten szlak dla młodych brytyjskich trenerów, których nie ma zbyt wiele. Jest on, jest Eddie Howe, jest jeszcze Chris Wilder, no on już wiadomo, nie jest
trochę starszy.
Nie jest taki młody, ale jeśli chodzi o pracę w elicie, no to jest świeżakiem. Fajnie ogląda się te Chelsea, to ustawienie 4-3-3 idealnie pasuje do piłkarzy, którymi dysponuje Lampard. To, o czym ty mówisz, o odbudowaniu piłkarzy, pamiętam też z początku sezonu sytuację Christiana Pulisicia, który nie miał zbyt ciekawej pozycji w zespole, był tam trzeci czy czwartym w kolejce do grania. On wrócił po pewnej przerwie na reprezentację i tam pokazał, strzelił te 3 gole. No i potem teraz ma chyba 2 kolejne mecze, czy 3 ze zdobytą bramką. Bardzo fajnie go odzyskał Lampard, więc no fajnie, trzymam kciuki za taki projekt, bo takim rzeczom trzeba kibicować. Paradoksalnie ten zakaz transferowy, jak widać, okazał się dobrą rzeczą dla Chelsea, ale też trzeba uważać, żeby nie stali się takim zakładnikiem tego właśnie zakazu ze względu na to, że Chelsea od zawsze była zespołem, który walczył o mistrzostwo Anglii, a teraz Lampard dostał taki komfort pracy. Słuchaj, masz dużo młodych zawodników, jak ci się uda, to fajnie, jak ci się nie uda, to cię nie ganimy, nie zwolnimy cię, więc oby nie wpadł w tę taką dziurę, którą sam sobie teraz kopię.
A podkreślmy, że to był bardzo trudny mecz dla Chelsea, bo Crystal Palace broniło dobrze, no z tym, że jechała na hamulcu ręcznym w ofensywie, tam Wilfried zaciągał w każdej akcji.
Tak, no nie był to dobry występ za.
Tak, wręcz kolejny fatalny występ tego zawodnika i słuszna uwaga też komentatorów tego meczu, że dziwne jest to, jak on podejmuje decyzje, zamiast na szybkości próbować dryblingu, to on się zatrzymuje, kręci w miejscu, jakieś takie rzeczy bardzo podwórkowe, jakby, nie wiem, grał w jakiejś, prawda, grze komputerowej, gdzie się liczą sztuczki, a nie efekt dla drużyny. Bardzo, bardzo kiepski występ tego piłkarza, ale brawo dla Jamesa, że go schował do kieszeni w tym meczu.
Mhm, no ciebie, Max, też o Abrahama chciałem zapytać, no bo ty go śledziłeś pewnie baczniej niż my w zeszłym sezonie w Aston Villa, jak strzelał mnóstwo goli. Ty się spodziewałeś, że on w tym sezonie aż tak wystrzeli w Chelsea?
Szczerze mówiąc, myślałem, że nie da rady w Chelsea, w tak dużym klubie, ale to jest jeden z wielu zawodników z Championship, którzy po prostu grają lepiej niż się można było spodziewać, bo i Mount, i James w Manchester United, po prostu spodziewałem się, że ten przeskok będzie dla nich boleśniejszy i tak samo dla, na przykład dla Grealisha, tak? A on tutaj wchodzi elegancko, gra tak samo jak w Championship, po prostu bawi się piłką, nie ma żadnych kompleksów, także to pokazuje, że to zaplecze Premier League jest dzisiaj po prostu silne i to jest to takie solidne przetarcie dla tych zawodników. Tam Abraham powiedziałbym wręcz, że często był kasowany przez tych takich rzemieślników w obronie, wiecie, że po prostu wpadali mu w plecy, przewracali, jak koniec akcji.
Oczywiście, no to dobra szkoła dla takiego młodego napastnika.
A tutaj on się potrafi zastawić dzięki temu, także naprawdę solidne przetarcie. Tak samo Tomori, kolejny z tych piłkarzy, którzy sobie fajnie w tym Championship spróbowali swoich sił i teraz to wygląda bardzo dobrze, ale lepiej niż się można było spodziewać, bo Abraham był takim troszkę licem pola karnego, że właśnie poza tą szesnastką nie bardzo sobie radził, a tutaj też chętnie się pojawia w innych strefach, może bez jakiejś rewelacji, bo to nie jest koleś, który tam będzie, prawda, rozgrywał, ale to wygląda zupełnie okej, również w tych innych elementach, poza wykończeniem.
Mhm. Jeszcze a propos Grealisha, tylko powiem, kiedyś mój znajomy powiedział, że gdyby Grealish grał w czasach Beckhama, to nikt nie mówiłby o Beckhamie. To jest taki playboy na boisku. Czasami mam problem z oceną jego gry, ale widać, że ma coś w sobie. Chłopak na 26 lat, to jeszcze ma chwilę, żeby gdzieś tam wyjechać do lepszego klubu, no ale jeszcze przecież był temu Pukki, tak, w Norwich. Tak. Teraz no na razie w tym meczu z Watfordem w piątek no
słabiutko, Kanarki.
Bardzo słabo, no. I Kanarki, no widać, że nie wydali pieniędzy, mają chyba najtańszą kadrę, bo tam 9 czy 10 milionów funtów. A sam chociażby Andre Gray kosztował Watford 18, sprowadzony z Burnley. No, tak grająca obrona, tam też trzeba zauważyć, że tam są młodzi zawodnicy, ten Arons, przepraszam, 20 lat, tam reszta też, tam młodzi chłopcy. No nie, moim zdaniem to jest kandydat do spadku, mimo że byłem zachwycony tym meczem z Manchesterem City. Ja nie wiem, czy wiecie, jaki mają bilans teraz od tego wygranego.
Ja wiem, tak. W siedmiu spotkaniach jeden remis.
Tak.
Tak, też się przygotowałem, bo też właśnie mam nadzieję, że nam czas pozwoli, jeszcze się trochę bliżej przyjrzymy Kanarkom właśnie, natomiast zostawiamy Chelsea. Jeszcze tylko wspomnę, że w tym meczu z Crystal Palace najmłodszą jedenastkę w historii Premier League wystawili, to tak jeszcze dorzucając do tego pomnika, który się tworzy Franka Lamparda jako człowieka, który wprowadza młodych, ale naprawdę fajnie to wszystko zaczyna wyglądać. Mecz Tottenhamu z Sheffield United 1-1. O Tottenhamie za dużo nie będziemy mówić, bo to jest powtarzanie tydzień w tego samego. W każdym razie no nie poprawia się nic, jeżeli chodzi o Tottenham, natomiast Sheffield tydzień temu też chwaliliśmy, ale słówko o nich wypada powiedzieć, bo tydzień temu byli na szóstym miejscu, teraz są na piątym i niezwykła forma na wyjazdach. 6 meczów, wszystkie bez porażki, świetna defensywa, tylko 9 straconych goli. No Malcontent powie, że okej, ale tylko 13 strzelonych, ale okazuje się, że taką grą można osiągać bardzo dobre wyniki. Myślicie, że Sheffield to już jest drużyna, o której na przykład powiemy, że się utrzyma na 100% w lidze?
Ja myślę, że tak. Komentowałem ich ten mecz z Tottenhamem. Oni mogli to spotkanie śmiało wygrać, bo mieli parę sytuacji. Tottenham też swoją drogą.
Remis zasłużony generalnie, byś powiedział, w tym meczu?
Myślę, że tak, bo w końcu Tottenham trochę się obudził, zwłaszcza w drugiej połowie trochę podnieśli tempo, ale pierwsze 15-20 minut w wykonaniu Sheffield, no pressing na 15-20 metrze.
Tam Lundstram w słupek chyba uderzył.
Tak,
też,
tak, bardzo dobra sytuacja, ale potem Chelsea też miała swoją okazję. Tottenham, Lo Celso. No moim zdaniem, jak ma się piłkę na 16 metrze stojąca, więc no to musi być gol. No mi się bardzo podobała ta para napastników Lismuse i McGoldrick, no zwłaszcza ten drugi strzelił gola, został ostatecznie niezaliczony przez VAR, ale to jak gość harował w tym takim bocznym sektorze w okolicach 30 metra boiska, to naprawdę zasługiwało na ogromne brawa. Zresztą jak schodził z boiska, to tam naprawdę owacja na stojąco dla niego, moim zdaniem MVP tego spotkania. To, co jest właśnie fajne w grze Sheffield, to też ta mocna pomoc. Jest ten John Lundstram, po bokach jest John Fleck, który też ten dobrze jak od cyrkla mierzone te dośrodkowania kieruje w pole karne. Fajne jest to, że oni są bardzo dobrze przede wszystkim poukładani w obronie i widać, że mają dużo sił, bo ja się trochę obawiałem w tym meczu z Tottenham, że oni nie wytrzymają tempa tego spotkania, żeby przez 90 minut tak presować i rzeczywiście trochę pod koniec zabrakło tych sił, ale generalnie z taką grą po prostu miło obserwować takiego Beniaminka, który bezkompromisowo przyjeżdża na Tottenham, 60 tysięcy osób na trybunach, oni po prostu grają jak na Bramall Lane, grają jak u siebie i tam wywożył naprawdę zasłużony remis. Ciekawa też jest historia z Tottenham i Sheffield. Tottenham jako w ogóle pierwsze zwycięstwo w erze Premier League odniósł właśnie nad Sheffield, a Sheffield najwyższe zwycięstwo w swojej historii Premier League zaliczyło właśnie nad Tottenham 6-0. Także bardzo fajne takie niuanse pomiędzy tymi zespołami i ostatecznie na remis.
Co, Maksiu, to samo gra Sheffield co w Championship? No bo ty też pewnie trochę masz porównanie.
No i pokazuje to, jaka jest wyższość tego ich futbolu nad Norwich na przykład, prawda? No, czyli jednak ta organizacja, przygotowanie fizyczne.
A nie ura bura ciocia Agata.
A Norwich nawet w tym meczu z Watfordem przegranym, przepraszam, tak przechodzę trochę ponad twoje...
Przechodź sobie, wiesz, ja nie jestem autorytarnym prowadzącym, który będzie narzucał straszne ramy.
No dobra. Też zagrało kilka ciekawych akcji Norwich, ale... obrona tragiczna i to powoduje, że przegrywasz mecz. A tutaj jest doskonała organizacja w Sheffield. Raz, że grają bardzo twardo, rzeczywiście są świetnie przygotowani fizycznie, ale też te mechanizmy tam po prostu funkcjonują. To widać, że to jest ćwiczone od lat. Jest bardzo podobny w składzie personalnym, że zawodnik wybiega, teraz w jego miejsce skakuje inny. Tam nie ma żadnego przypadku w tym, co się dzieje na boisku. A w tej fantazji na pewno więcej jest u Kanarków, ale też w negatywnym sensie, bo bramka dla Deulofeu tak na 1-0, no po tragicznej stracie obrońcy i potem przegrywasz mecz po czymś takim.
A ja się nie zgodzę, że Sheffield nie ma fantazji, bo w trakcie takiego spotkania oni tak, jeden ruleta, drugi pięta, drugi zastaw, no naprawdę robili takie rzeczy, a wracając jeszcze na chwileczkę do Norwich, tam zwyczajnie brakuje jakości. Tam jest, jak jest piłka w tej, Anglicy fajnie to mówią, final third, czyli w tej ostatniej strefie boiska pod bramką przeciwnika. Tam jak gość dostaje prostą czasami piłkę po ziemi, ona mu się odbija. Złe przyjęcie. Brakuje braki techniczne po prostu tych zawodników. Oni w ogóle nie wydali pieniędzy na wzmocnienia. Może Farke trochę za bardzo uwierzył w swoje możliwości. No widzieliśmy ten mecz City, cały czas będziemy się do niego odnosić, bo oni tam zagrali kapitalnie. Oni wygrali zasłużenie z mistrzem Anglii, z klubem, który tam w ostatnich dwóch latach zdobył 198 punktów. No to jest naprawdę coś wspaniałego dla takiego zespołu, ale mecz z Watfordem pokazuje, że oni przegrywają z Watfordem, z zespołem, który wygrał pierwszy mecz na Carrow Road w swoim sezonie. No to nie ma czego szukać z czymś takim.
No właśnie, u Norwich już po tym spotkaniu na ostatnim miejscu w tabeli, Watford natomiast trochę się przełamał, widać...
U Watfordu już było to, że to z meczu na mecz wyglądało coraz
lepiej. Widać pozytywną rękę Kike Sancheza Floresa i myślę, że oni się wygrzebią w końcu z tej strefy spadkowej już niedługo, czy to będzie taka mordercza walka, utrzymanie do samego końca, bo ja na przykład jestem zaskoczony, wiecie, jak mnie zapytano, ktoś by mnie zapytał o Watford przed sezonem, gdzie ja ich widzę, no to wiadomo, bez żadnych tam fajerwerków, puchary czy coś. Natomiast poprzedni sezon Zachawiego Gracji mieli całkiem udany, no bo zakończony finałem Pucharu Anglii, wiadomo, że tam było lanie od City, ale jednak w półfinale musieli pokonać Wolverhampton, w lidze też się do końca samego bili o nawet siódme miejsce, więc ja myślałem, że oni gdzieś zakotwiczą spokojnie tam w okolicach 12 miejsca, a tutaj wygrywają pierwszy mecz dopiero w 12 kolejce, to też jest szok.
Ja myślę, że oni się spokojnie utrzymają. To jest za dobry zespół, żeby spaść z tej ligi. Zobaczcie sobie personalnie. Jest Gray, jest Diney, jest w środku pola Ducouré, jest Roberto Pereira, jest po boku Deulofeu. Ta obrona okej, jest taka średnia trochę, ale w bramce mają Fostera, który jest świetny, jest świetnym bramkarzem, jak na warunki takiego klubu. Byłoby głupio, gdyby spadli z takim dobrym zespołem zwyczajnie. Wiadomo, że to oni nie zyskują sympatii, ta rodzina, poprzez takie zarządzanie klubem, że jest chwila niepowodzenia, ciach, jesteś wycięty równo z trawą i już nie pracujesz. To mi się też trochę nie podoba, a wydaje mi się, że Javi Gracia zrobił na tyle dużo, żeby dostać trochę tego czasu na odzyskanie i szatni, i wyników.
No ale w tym meczu też mi się wydaje dużo zrobił powrót Etienne'a Capoue, bo to taki piłkarz, który ma...
Oczywiście, zapomniałem o nim także, kolejny doskonały pomocnik.
No właśnie, i jego brakowało w ostatnich meczach ze względu na uraz. Tutaj się pojawił i widać było, że od razu w tym środku pola jest więcej spokoju w ekipie Watfordu, no bo po prostu jest to zawodnik, który myślę wydaje, że spokojnie w lepszym klubie tak, żeby sobie poradził.
No zobaczcie sobie jeszcze przykład Ducouré. On rok temu przecież był łączony z Tottenhamem, Arsenalem po takim sezonie. On świetnie grał. No box to box. Robił wszystko. wszystko on ciągnął ten Watford za uszy.
Tak, tutaj Deulofeu też, no kolejny piłkarz, który jednak wyrasta ponad ten klub, chociaż oczywiście...
Ale śmialiśmy się.
Chociaż nie lubi pracować w defensywie, to widać znowu, że tutaj raczej on na własną połowę się nie wraca.
Śmialiśmy się niedawno, że za mocny na Watford, za słaby na Everton.
Czyli pytanie, gdzie mogę grać? No to nie wiem, nie podejmę się próby zdefiniowania takiego klubu.
Dwa kluby są w tabeli, takie West Ham i Aston Villa pomiędzy Evertonem a Watfordem.
No to byś gdzieś tam po prostu. Byś widział wodę Deulofeu w Aston Villa, natomiast no West Ham to też jest taki klub, który ma duże problemy. Przegrał teraz 3-0 z Burnley, gole Barnesa Wooda, no i samobój Jimeneza, Roberto Jimeneza, tego zastępcy Łukasza Hamańskiego, który sobie wyraźnie w bramce nie radzi. Ostatnie 6 ligowych meczów West Hamu bez zwycięstwa. Parę słów o młotach, w czym tkwi problem, no bo wiadomo, my Polacy będziemy mówić, że nie ma Fabiańskiego, to od razu przegrywają. Troszeczkę spłycanie to jest nie do końca, bo Roberto jednak sobie nie radzi, ale jest też więcej problemów, chociażby jak, nie wiem, brak skuteczności z przodu.
Chociaż w meczu z Newcastle jednak Roberto, mam wrażenie, tam troszeczkę punktów zabrał swojej drużynie. W takim sensie, że Fabiański myślę, że by wyjął nawet ze dwie bramki w tym meczu i wygraliby mecz zamiast go przegrać. Tutaj samobój to taki komiczny, ale już przy wyniku 2-0 myślę, że to akurat punktów nie urwało West Hamowi, co dowodzi tylko tego, że masz rację. No, typowy West Ham. Wydawało się, że to może być jakiś sezon przełamujący dla nich, sezon przełamania, ale niestety wracają do tego, co było wcześniej. Mieli bardzo ciekawą sytuację w tabeli, chyba piąte miejsce i 3 mecze...
Po meczu wygranym z United.
Dokładnie.
Ostatni mecz wygrany przez nich.
Tak, i potem serię spotkań ze słabszymi rywalami, no i to się zakończyło jakąś katastrofą. Pablo Fornals, myślę, że to jeden ze słabszych, z większych rozczarowań transferowych tego sezonu, bo gość mistrz Europy, prawda?
Tak, młodzieżowy. 21.
Tak. Przychodzi do klubu, w którym powinien się wyróżniać, nawet mimo bardzo silnej konkurencji.
A mnie rozczarowuje trochę w ostatnich tygodniach Sebastian Ale. Ja mam wrażenie, że na nim spoczywa zbyt duży ciężar.
A tak myślałem, że któryś z was go wymieni. Ja akurat będę go bronił, bo to nie jest piłkarz, który będzie decydował o grze ogólnie całego zespołu. To jest bardzo silny napastnik, który wiadomo, lubi się cofnąć po piłkę, ale on...
Czyli co?
On daje dużo
on
zespołowi.
On jest ofiarą tego, że nie wiem, zły pomysł taktyczny ma Pellegrini na niego?
Ofiarą? Nie, po prostu, może po prostu teraz jakoś tak gorzej gra się układa, bo widzieliśmy wcześniej, że on, były takie spotkania, w których on bardzo dużo pracował na swój zespół, mimo że...
Jeden gol w ostatnich 8 meczach, tylko ci powiem. Alera.
No wiadomo, że napastnika zawsze będziemy rozliczali z tego, co tam się uda mu strzelić, ale wydaje mi się, że najłatwiej zrzucić winę na takiego napastnika, ale jak on nie dostaje podań, to on...
Czyli
nie...
druga linia u ciebie, tak? Ten
tak,
Fornals
wydaje mi się,
i...
że tam też tacy są ci piłkarze bardzo delikatni. Jest Lanzini, jest Wilshere, który całe życie jechał na ławce takiego talentu. Lanzini niedawno miał zerwane więzadła. Fornals 40 milionów też na razie wygląda na wyrzucone w błoto, więc wydaje mi się, że to właśnie... Brakuje tej trochę kreatywności, tej takiego zrywu, który pozwoliłby im na lepszą grę. Jest jeszcze Felipe Anderson, to jest niezły skrzydłowy, no ale jak nie idzie całej drużynie, to ciężko, żeby dwóch piłkarzy pociągnęło pozostałych 9.
A jednak jest to rozczarowujące, bo zobaczcie na te personalia, no właśnie Anderson, Jarmołenko, Lanzini, ale... Fornals, to są nie, piłkarze z bardzo wysokiej klasy. Gdyby oni grali w jakimś klubie, nie, w innej lidze, to byśmy powiedzieli, oho, to będzie... motor napędowy i będą walczyć o najwyższe cele z takim zawodnikiem, a tutaj mimo tej jakości jeszcze jest Declan Rice, może to nie jest wirtuos, ale piłkarz bardzo solidny, reprezentant Anglii, to też o czymś świadczy. Mark Noble wbrew pozorom w tym sezonie gry jest jeden z lepszych piłkarzy tej drużyny.
No na pewno możemy powiedzieć, że Manuel Pellegrini nie wyciąga z tak potencjału West Hamu tego, co powinien i też nie jest to dla niego jakaś na razie mega udana kadencja na stadionie olimpijskim, tak to trzeba powiedzieć. Bo zeszły sezon też nie był jakiś mega udany.
Tak, aczkolwiek dużo błędów w defensywie, ten mecz z Burnley, też wcześniej błąd Balbuena przy bramce, także oni właściwie sobie strzeli lili 2 z 3 bramek w meczu z Newcastle wcale nie...
No z Newcastle 3 stałe fragmenty i 3 stracone gole, no to chyba już nie da się bardziej zobrazować tego, jak jest źle w klubie. Ja zawsze mam takie przekonanie, że jak jest kiepski zespół, ale z niezłym trenerem, to on powinien szukać właśnie szans w tych stałych fragmentach gry i na przykład w grze z kontrataku, tak jak grała chociażby przez jakiś czas kiedyś nasza reprezentacja Polski. Ale tutaj to nie jest wcale taki słaby zespół. Tak jak powiedziałeś, tutaj zacząłeś wymieniać tych wszystkich piłkarzy. To jest zespół, który powinien dominować w meczach z Burnley, z Newcastle i tak dalej, a tego niestety nie widać w grze zespołu Manuela
Pellegrini. Nie ma stylu za bardzo na Stadionie Olimpijskim w tej ekipie. Natomiast ostatnie spotkanie, któremu się chciałem przyjrzeć bliżej, no to jest mecz na St. Mary's Stadium. Southampton przegrywa z Evertonem 2-1. Gole Ingsa dla świętych. Tom Davies i Richarlison zapewniają triumf ekipie Marco Silva. Marco Silva, który łapie trochę oddechu po tych ostatnich spekulacjach, ale cały czas wojna trwa. Natomiast spójrzmy na Southampton. Czwarta porażka z rzędu u siebie. Trochę w mniejszym wymiarze niż z Leicester, natomiast to są cały czas przegrane mecze. Trudno mówić o optymizmie i miejsce przedostatnie w tabeli. Czy Ralf Hasenhüttl jest w stanie to jeszcze podnieść według was?
Chyba nie jest w stanie tego podnieść. To był generalnie dość też słaby mecz w wykonaniu Southamptona. Przecież Everton, no to jest drużyna, która właśnie obok West Hamu, czy Southampton jest chyba i Norwich, jest chyba teraz w największym takim psychicznym dołku, że ma prawo w nim być, również ze względu na Andrego Mesza, chociaż jest też taka teoria, że właśnie ta kontuzja wzmocni zespół, że wzmocni ducha drużyny. No może tak się rzeczywiście wydarzy, bo potencjał personalny Evertonu jest ogromny. Ogromny, to jest arcyciekawa kadra. Silva ma na każdej pozycji do wyboru kilku piłkarzy i też często jest tak, że to są piłkarze o różnym stylu, różnych atutach. Także no nic, tylko z tego co ślepić, to mu się nie udaje, ale może właśnie ta przykra sytuacja z Gomeszem trochę to coś w tej kwestii zmieni. A Southampton? To próżno szukać tam jakichś pozytywnych symptomów.
No ale też jak spojrzysz sobie na kadrę tego zespołu, tam w obronie gra Westergaard, gra
Jan Bednarek
i jeszcze ten Japończyk.
Maja Yoshida,
przepraszam, wypadło mi nazwisko. Nie wiem, tutaj może brakować.
Moim zdaniem zabrakło transferów latem.
Tak, też mi się
zabrakło wzmocnienia drużyny i to jednak niestety widać w ofensywie, że jest bardzo chimeryczny Redmond, a mam wrażenie, że on nawet nie jest chimeryczny, tylko jest...
Ja czasami mam wrażenie, że ten Redmond to jeszcze gra w Norwich cały czas.
No właśnie, Danny Ings, który no tutaj jest najlepszym strzelcem, ale no to też nie jest piłkarz, który jest w stanie pociągnąć drużynę do przodu. No brak rozgrywającego, no wydawałoby się, że ten Musa Dzenepo będzie piłkarzem, który tutaj troszeczkę wniesie jakiegoś polotu, ale no ten mecz z Evertonem teraz też nie najlepszy. I chyba Hasenhüttl troszeczkę tutaj się pogubił, jeżeli chodzi o budowę drużyny. Zbyt bardzo zaufał tym piłkarzom, którzy są na St. Mary's.
Tak się wydaje. Jeszcze jest często taki schemat u trenerów, że jeśli obrona wygląda kiepsko, to zwiększają po prostu liczbę piłkarzy w defensywie, więc Southampton gra i to zadziałało akurat w ubiegłym sezonie. Trójką stoperów, takich klasycznych, właśnie Westergaard, no bardzo wysoki piłkarz, ale też taki, mówmy się, nie szczególnie to jest piłkarz zwrotny. Tutaj pewnie kwestia...
Bardzo delikatnie to ująłeś.
Tak, dla piłkarzy... Dla...
Moim zdaniem rusza się jak Batory w porcie.
Ale akurat jeszcze wracając do tej trójki, no właśnie wydaje mi się, że brakuje tej elastyczności w tej grze. Tam z tego, co widziałem, mniej więcej prawie wszystkie gole tracone przez Southampton, ten Janek Bednarek mówi się, że tam zbyt często palców nie maczał w tym wszystkim, no ale jakby no gole idą ogólnie na konto defensywy. Wiemy, że gdyby była rywalizacja, to nie wiadomo, czy grałby w podstawowym składzie. Może gdyby Ralf Hasenhüttl zmienił ustawienie na czwórkę obrońców, czyli wtedy grałby tych dwóch klasycznych stoperów, to ciekawe, czy miałby miejsce w pierwszym składzie. No jest jakaś tam potrzebna zmiana, ale uważam, że to jest wciąż bardzo dobry trener i fajnie by było, gdyby dostał czas na poprawę swoich rezultatów. Zwłaszcza, że teraz szykuje się taki moment dwutygodniowej przerwy, gdzie można przepracować trochę czasu nad pewnymi schematami, udoskonalić to ustawienie czwórką, żeby...
I potem pojechać na Arsenal i wygrać trzy punkty. I wygrać, przecież Arsenal też z drużyną spokojnie do...
Na Arsenal przegrał przecież w poprzednim sezonie 2-3.
Tak, na St. Mary's. Słuchajcie, no będziemy powoli kończyć, jeszcze no na pewno po tej Korejce trzeba wspomnieć o drugim zwycięstwie z rzędu Newcastle, no bo to jest taka historia, gdzie pewnie za często to się nie wydarzy w tym sezonie, chociaż oczywiście może się pomylę, no ale wygrywają rzeczywiście sroki, pokonali Bournemouth. Dobry okres dla ekipy Steve'a Bruce'a. Manchester United wygrywa z Brighton 3-1 i jest bez porażki na Old Trafford od 7 spotkań. Może to jest jaskółka, która uczyni wiosnę na Old Trafford. Zobaczymy. Wolverhampton też wygrywa pierwszy mecz w Premier League od początku października. Wskakuje na 8 miejsce. Wracają do tej dobrej pozycji, wracają do tej dobrej formy po początkowych turbulencjach podopieczni Nuno Espirito Santo pokonali Aston Villa, która tam coraz bliżej strefy spadkowej, ale jeszcze jest trochę świeżego
powietrza. Spokojnie, za tydzień, za dwa tygodnie, mecz z Newcastle.
Mecz z Newcastle, tak, to będzie mecz,
mecz o sześć punktów.
Tak, i dobra forma Adamy Traore, świetny ze chłopak w tym sezonie i to jest taka trochę odmiana względem poprzedniego sezonu, bo on w poprzednim sezonie miał też dobre momenty, ale było ich zdecydowanie mniej niż jest teraz, więc warto na to zwrócić uwagę. Słuchajcie, no omówiliśmy sobie wszystko, mam nadzieję, że się wam podobało, wam też również dziękuję. Adam Zakrzewski, Kanał
Dzięki
Plus.
Dzięki wielkie.
Max Machor, dzięki wielkie. Ja nazywam się Wojciech Piera, to była audycja Football Bloody Hell. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
Słuchasz Weszło FM.